A więc kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego: uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira. Z takim zapytaniem, kto się mnie dotknął? I jeszcze może tak dalej, ostatnia deska ratunku. Ja myślę, że ta historia, którą będziemy dzisiaj rozważali, jest jedną z moich ulubionych historii z życia Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, kiedy nad nią się pochylam, powstaję zachęcony, pobudzony w duchu do tego, aby wierzyć, zaufać Jezusowi w sytuacjach beznadziejnych. I faktycznie niezwykłe jest to, że Biblia ustawicznie nas do tego zachęca, znając ludzkie życie, wiedząc, z jakimi sytuacjami się spotykamy. W tej historii, którą dzisiaj będziemy rozważali, szczególnie dobrze widać, i proszę zwróćcie na to uwagę, jak często pojawiają się rzeczy, które mają podciąć wiarę człowieka, który stara się zaufać, stara się uwierzyć, stara się uchwycić obietnic tego, jaki jest Bóg. Jest tak wiele okoliczności, które starają się przeczyć tej wierze, mówiąc, że ona jest niezasadna, że ona jest bezpodstawna, że ona jest niedojrzała. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie dzisiaj do tej historii i spróbowali znaleźć jakąś zachętę dla siebie. Z tą historią jest też tak, że w żadnym razie nie powinna ona być oskarżeniem dla czyjejkolwiek wiary. Ona po prostu ma nas zachęcać. Ma nas zachęcać i pokazać, że wiara jest czymś, co musi być przygotowane, co musi być ćwiczone, co musi być stylem życia, aby w chwilach trudnych mogło zadziałać właściwie, niczym taki bezwarunkowy odruch kierowcy, który godzinami ćwiczył na śliskiej nawierzchni, wyjście z poślizgu. I w chwili doświadczenia, w chwili, kiedy takie miejsce ma miejsce, takiego zdarzenia, jest w stanie praktycznie bez namysłu zareagować właściwie. I myślę, że celem też tego dzisiejszego rozważania jest to, by zwrócić naszą uwagę na to, że chociaż Bóg okazuje łaskę w doświadczeniu i widząc, co się będzie działo, zachęca i wzmacnia naszą wiarę, no to jednak miejscem ćwiczenia wiary jest po prostu bieżące życie. To tu świadomie powinniśmy się przygotowywać do tego, co przed nami. Dobrze. Przeczytamy dwa pierwsze wersety, a więc trzy pierwsze wersety, a więc Ewangelia Łukasza, rozdział 8, wersety 40, 41 i 42. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali, a oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. Wiemy, że wyprawa misyjna Jezusa do ziemi Gerazyńczyków nie trwała długo. Może dzień, może dwa, może trzy. Ale po tym, co tam się wydarzyło, ludzie przyszli i powiedzieli: prosimy, abyś opuścił naszą ziemię. Został uzdrowiony, uwolniony Gerazyńczyk, który opowiadał cierpliwie, wytrwale o tym, co Jezus uczynił dla niego. I później Jezus wróci do tej ziemi. I już postawa tych ludzi będzie inna. Będą przygotowani do tego, aby słuchać Jezusa. Może właśnie między innymi za sprawą świadectwa, które składał ten człowiek. I kiedy Jezus wraca z uczniami do Kafarnaum, czytamy, że ludzie czekają na niego. Ja sobie wyobrażam, że przypływają do brzegu, a tam stoją ludzie, witają ich. To jest, tak jak opisuje tutaj Łukasz, jest to wzniosła chwila, oczekiwanie prawie na króla, tak można by było powiedzieć. I była to podniosła atmosfera. Myślę, że dla Jezusa to był miły czas, chociaż on unikał takich zajść. On wiedział, do czego to zmierza, a wiedział też, po co przyszedł. Nie przyszedł po to, by objąć tron, ale przyszedł po to, aby oddać życie za nas. I w tłumie oczekujących na Jezusa jest również Jair. Nie wiemy, skąd przyszedł, gdzie mieszkał. Wiemy, kim był. Był przełożonym synagogi i wiemy, iż była to ważna funkcja. Odgrywał w swoim środowisku prawdopodobnie rolę przywódcy religijnego. Był to zazwyczaj bogaty i wpływowy człowiek danej wspólnoty. Był odpowiedzialny za organizowanie życia religijnego i społecznego w synagodze, mówiliśmy już o tym. Między innymi właśnie on wyznaczał osoby, które miały czytać tekst prawa lub ksiąg prorockich w czasie nabożeństwa, jak również mógł i miał kontynuować, komentować przeczytane fragmenty. Przełożony synagogi i występująca rada 10 starszych decydowali też o przyjmowaniu prozelitów. Zarządzali pieniędzmi gminy, wyznaczali miejscowych sędziów i nauczycieli, jak też łagodzili ewentualne spory między członkami wspólnoty, a więc postać kluczowa, wpływowa, wysokie stanowisko społeczne. I czytamy, że Jair przyszedł do Jezusa, padł do jego nóg i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Jego córka, jedynaczka, w wieku około 12 lat umierała. I teraz, różnie pokazują to ewangeliści. Mateusz na przykład mówi od razu, że ona już wtedy nie żyła. A inni za Markiem powtarzają, że ona dopiero umierała, że była konająca. I po zestawieniu tych informacji możemy śmiało przyjąć, że kiedy Jair wyrusza, postanawia zwrócić się o pomoc do Jezusa, to po prostu już nie ma szans dla tej dziewczyny. Ona umrze, to jest tylko kwestia czasu. Właściwie można powiedzieć, już właściwie jest martwa. To zastanawiające jest, że ojciec, taka wpływowa postać, jedyna córka, zwraca się o pomoc do Jezusa dopiero w takim momencie, kiedy już, mówiąc wprost, jest za późno na wszystko. Wszystkie inne możliwości zawiodły, wyczerpał wszystkie inne możliwości. Przyznajcie, że to jest takie ludzkie, że człowiek stara się najpierw zrobić wszystko to, co może, a potem dopiero niejednokrotnie się reflektuje i mówi, no teraz też nam pozostała tylko modlitwa, prawda? Nie sądzę, żeby Jair nie modlił się. Nie sądzę, żeby wspólnota nie modliła się, tylko że już wtedy zaszła pewna zmiana i ona obowiązuje do dzisiaj. Chciałbym, abyśmy spojrzeli do tego wersetu z Dziejów Apostolskich 4:12, bo ona mówi, przez kogo Jezus, Bóg wysłuchuje, kto wstawia się oraz kto załatwia nasze sprawy i kto przynosi nam ocalenie. I czytamy tam, że nie ma w nikim innym zbawienia. I zbawienie to nie jest tylko słowo życia wiecznego, tylko zbawienia, czyli ratunku, ocalenia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, ocaleni, wyrwani. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz. I myślę, że Jair wyczerpał wszystkie, naprawdę wszystkie ówczesne dostępne możliwości, tylko że już pojawił się Jezus. Myślę, że dzisiaj również trzeba o tym mówić, kiedy ludzie w swoich krytycznych sytuacjach zanoszą modlitwę do kogokolwiek innego niż do Jezusa, ponieważ ten porządek obowiązuje również dzisiaj. Nie ma w nikim innym zbawienia i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy otrzymać pomoc od Boga. I pojawia się jeszcze inny wątek, mówiliśmy o tym wcześniej. Presja społeczna była olbrzymia. Widzieliśmy już, że z Jerozolimy od faryzeuszów poszedł taki impuls, oskarżenie, że Jezus czyni to wszystko mocą Belzebuba, księcia demonów, naciski na rodzinę, aby ukrócić to szaleństwo i tak naprawdę przerwać tę misję, którą Jezus czynił. Myślę, że Jair właśnie przez to, że mimo tego, iż wyczerpał wszystkie możliwości, w ostatniej chwili idzie do Jezusa, pokazuje, że kocha swoją córkę, że jest świetnym przełożonym synagogi, bo nie poddaje się do ostatniej chwili, bo walczy do ostatniej chwili, bo woli robić coś do ostatniej chwili, niż opuścić ręce i powiedzieć, no dobrze, to już trzeba to uznać, ona za chwilę umrze. Bardzo mnie porusza to w osobie Jaira, który świadomie wystawia na odebranie sobie swoje stanowisko, ponieważ wtedy to już była duża nieprzychylność w stosunku do Jezusa i Jego działalności. Jair nie pogodził się, że jego 12-letnia córka umrze. Powinna właśnie zaczynać swoje dorosłe życie, bo to był przełom. A więc ona była gotowa, by wyjść za mąż. Całe życie było przed nią. Jaka to była partia w tej miejscowości? Córka przełożonego synagogi. I kiedy zaczyna się jej życie, to faktycznie ona umiera. I wiecie, podoba mi się postawa Jaira i niejednokrotnie ubolewam, że nam jej brakuje, że on walczy do końca. My wyznajemy, Bóg jest suwerennym Bogiem. Czyni, co zechce. Ale i postawa Jaira, i postawa kobiety, o której dzisiaj będziemy mówić, dali, ona uczy nas, że naszą rzeczą jest wierzyć do końca i mieć dobre myśli. Bóg, do Niego należy, co zrobi. Ale my powinniśmy być dobrej myśli. Zbyt często, kiedy jesteśmy poważnie chorzy na pytanie o to, jak ma się modlić zbór, odpowiadamy, aby była wola Pańska. I wiecie co, ja nie do końca zgadzam się z taką odpowiedzią. Ona mnie troszeczkę, nawet wam przyznam, irytuje. Bo moje pytanie jest w takim razie, co robimy w szpitalu? Dlaczego wybieramy najlepszego lekarza? I dlaczego wybieramy najlepszy szpital, jednostkę medyczną? Dlaczego robimy wszystko, żeby to życie ocalić? Czemu? Bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że tak jest właściwie, że tak trzeba robić, że trzeba ratować człowieka, że trzeba ratować mamę, tatę czy siebie. I wiecie, zwróciłem uwagę na pewną rzecz, a mianowicie Jezus nigdy nie spytał się ludzi, którzy do Niego przychodzili, z prośbą, Panie, czy mógłbyś mnie uzdrowić? Nigdy nie spytał, a jaka jest wola Boża? Zauważyliście? Nie mamy ani jednej takiej historii. A jest tylko jedno pytanie. A co chcesz, abym ci uczynił? I ona się powtarza za każdym razem. Co chcesz, abym ci uczynił? Bo Bóg wie, jaka jest wola Ojca. I wie, jaka jest Jego wola. Ale pytanie jest o to, z czym my do Niego przychodzimy. Więcej, pamiętacie trędowatego i jego pytanie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić? Jezus jak odpowiada? Ja chcę. Bądź oczyszczony. Cieszy mnie to, że Jezus nie obraził się, nie powiedział Jairowi, teraz do mnie przychodzisz? W ostatniej chwili? Kiedy już wszystko jest, można powiedzieć, skończone? Traktujesz mnie jak ostatnią deskę ratunku? Jezus wyrusza do domu Jaira, a tłum, który przywitał Jezusa, idzie razem z nimi. I czytamy tak. Niewiasta, która miała krwotok od 12 lat, na lekarzy wydała swoje całe mienie, nikt nie mógł jej uleczyć, a podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął. A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Łukasz opisuje wydarzenie, które wydłuża podróż Jezusa do domu Jaira. A więc można by potraktować je, że jest przeszkodą. Ale na ile znamy Boga i na ile znamy Jezusa, to jest to tak naprawdę pomoc ze strony Jezusa, aby jeszcze posilić, aby wzmocnić Jaira. Wiecie, kiedy przechodzimy trudne czasy, trudne chwile lub znajdujemy się w takiej okoliczności, te wszystkie złe okoliczności mogą przesłonić nam to, że Bóg robi różne rzeczy, by nas zachęcić. Że robi dookoła nas różne rzeczy, aby nas wzmocnić, aby podnieść nasze oczy ponad przeciwności, abyśmy stali w wierze. Abyśmy wstali w wierze. I kiedy Jezus zamierzał iść z Jairem do jego domu, a wraz z nim szedł tłum, który napierał na Jezusa, może nawet czasem byli niesieni prawie przez ten tłum, jak byliśmy w Jerozolimie, weszliśmy na taką ulicę, która prowadziła w dół, targ, i to chyba była modlitwa, godzina modlitwy Palestyńczyków. I w pewnym momencie ta ulica zaczęła nas nieść. My po prostu jak w rzece. Ja tylko patrzę, tam głowa Moniki, tam głowa Ewy, tu gdzieś Arek po prostu. Myślę sobie, co się dzieje? Nagle zorientowałem się, że po prostu tłum nas niesie. A ci ludzie po prostu szli na modlitwę. Na dole był plac i już muła tam śpiewał, wzywał ich na modlitwę. Oni zamykali stragany, myli się jeszcze przed tą modlitwą i całe szczęście po drodze byli żołnierze izraelscy, którzy tylko, hej, wychodźcie z tego tłumu, nie? To nie jest czas dla was. I myśmy opuścili ten tłum i on poszedł dalej. Tak sobie wyobrażam, że mogli nawet ludzie, Jezus z Jairem mogli być niesieni przez ten tłum i w pewnym momencie Jezus robi rzecz dziwną. Zatrzymuje się i mówi, kto się mnie dotknął. No nie? Kto się mnie dotknął? I reakcja Piotra na pytanie Jezusa jest jak najbardziej właściwa. Mistrzu, tłumy cisną się na ciebie i tłoczą. W domyśle i ty się pytasz, kto się ciebie dotknął, cały czas ktoś ciebie dotyka. Ale Jezusowi chodziło o dotyk, który spowodował, że uszła z niego moc. To jest niesamowite, ale gdzieś w trakcie tego pochodu dokonał się niewidoczny cud, uzdrowienie, o którym byśmy się nie dowiedzieli, gdyby Jezus nie zatrzymał się i nie powiedział, kto się mnie dotknął. Byśmy nie poznali tej historii, ale Jezus to zrobił celowo. Ze względu na Jaira. Aby wzmocnić jego wiarę, aby powiedzieć, Jairze, nie poddawaj się, nie rezygnuj, bądź dobrej myśli, ufaj i wierz. To nie był dotyk tłumu. Wielu ludzi ocierało się o Jezusa, wielu go trącało, ale ten dotyk był inny. Dotknął Jezusa do żywego, spowodował działanie uzdrowieńczej Bożej mocy. Jezus rozgląda się dookoła, ludzie patrzą ze zdziwieniem, no i w końcu kobieta widzi, że to po prostu nie ruszą, dopóki ona się nie przyzna. No i wychodzi i składa swoje świadectwo. To było mówione ostatnio. Nie wolno nam przemilczeć świadectwa. Wiecie, te świadectwa dzieją się w naszym życiu. Bracia, siostry nie wiedzą o tym czasami, co się dzieje u nas. Jak pewne rzeczy przeżywamy, co Bóg uczynił w naszym życiu. A to mogłoby być zachętą dla tylu osób. Kto się mnie dotknął? Wystąp i proszę o świadectwo. I ta kobieta po prostu dzieli się swoim świadectwem. I opowiada swoją historię. Od 12 lat była chora na krwotok. Zobaczcie, jaka analogia. Może do Jaira to dociera. Moja córka 12 lat. Tutaj ta kobieta 12 lat. 12 lat chora. ten krwotok powodował jej wyłączenie poza nawias społeczny, bo była nieczysta. Według prawa kobieta ta powinna być w odosobnieniu, a nie stać teraz w tłumie. Lecz kiedy dowiedziała się, że Jezus jest w pobliżu, postanowiła zbliżyć się do Niego i w tajemnicy przed innymi, nawet przed Jezusem, dotknąć się Go. Nie chciała robić żadnego zamieszania, żadnego wielkiego halo. Po prostu przyszła z określonym, w określonym celu, aby być uzdrowioną, dotknąć choćby z kraju Jego szaty. To wystarczy. I rzeczywiście tak się stało. I czytamy, że ona przez 12 lat próbowała wszystko załatwić sama z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków i pieniędzy, które posiadała, lecz to nie pomogło. Lecz to nie pomogło. I wtedy, podobnie jak Jair, na zasadzie ostatniej deski ratunku, po prostu przyszła do Jezusa. Chwała Bogu, że Jezus nie jest jak my, że się tak nie obraża, że nawet w takiej sytuacji jest gotowy działać, kiedy przychodzimy w ostatniej chwili. I czego możemy się nauczyć od tej kobiety? Pomimo 12 lat trwania w chorobie, szukała nadal rozwiązania. Była zdeterminowana. Miała też właściwe założenie. A powiedziała sobie tak, jeśli się dotnę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Czyli tak o, zakładała, że Jezus jest dobry, że to wystarczy, że nie musi robić zamieszania i że nie odejdzie z kwitkiem. Ona była pewna co do Jezusa, Jego intencji oraz co do tego, co On może i chce uczynić. Przedarła się przez tłum, przez nieprzychylne okoliczności, byśmy powiedzieli, i dotknęła się z kraju szaty Jezusa i została uzdrowiona. I Jezus potwierdził jej założenie. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Czytamy dalej. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali, żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. Wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej. I zaraz wstała. A on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Zanim przejdziemy do rozważania tego fragmentu dalej, chciałbym powiedzieć, wiecie, myślę, że nie ma nikogo cenniejszego niż dziecko dla rodziców. I ta historia również jest historią, która może pokazywać twoją troskę i dylemat o zbawienie twojego dziecka albo twoich wnuków. Ta historia jest również zachętą do tego, aby być pełnym nadziei co do ich przyszłości, zbawienia i nie poddawać się, nie rezygnować pomimo okoliczności. Walczyć o swoje dziecko, aby jego dorosłe życie było życiem, które zaplanował dla niego Bóg, a nie diabeł czy świat. Historia Jaira mogła zakończyć się już w wersecie 49. I sobie wyobrażam, że kiedy zobaczył domownika zbliżającego się do nich, to po prostu zaczął kręcić głową. Nie, nie podchodź. Bo ten domownik nie szedł z uśmiechem na twarzy, tylko po prostu szedł z grobową miną, może ze spuszczonymi oczami, a Jair kiwał głową, to nieprawda. I ten człowiek mówi, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jestem przekonany, że wiecie, że to nie jest tak, że Jair sobie stoi po prostu, on tam po prostu płacze. On tam jest zatrwożony, on przeżywa śmierć swojej córki, tak jak kiedy dostajesz telefon, że ktoś bliski zmarł. To nieistotne, kto jest dookoła, po prostu To jest czas żałoby. To jest czas żałoby. I wtedy Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Jezus ściera kropkę. Ma kontynuację tej historii. Ta historia nas uczy tego, że tam, gdzie my byśmy postawili kropkę w zdaniu, Jezus stawia przecinek. I te słowa Jezusa świadczą o tym, że to strach często stawia kropkę. Że to smutek często stawia kropkę. A Jezus stawia w tym miejscu przecinek. Mówi, nie bój się, tylko wierz. Okoliczności mogą i rzeczywiście podcinają naszą wiarę. Ostatnio jedna z naszych sióstr powiedziała, usłyszałam, że mam nowotwór. To mnie uderzyło. Nie byłam na to gotowa. Niektórzy z was opowiadali to samo. To jest taki moment, kiedy po prostu wydaje się, lepiej, żeby nikogo nie było w pobliżu. Człowiek musi usiąść i zmierzyć się z tym. I to wiedzą tylko ci, którzy to przeżyli. Okoliczności wyznaczają często granice dla naszej wiary. Mówią, i to już koniec. Strach przez nie wywołany pozbawia nas siły. Paraliżuje naszą wiarę. Osłabia ją, rozbraja nas. Jestem przekonany, że gdyby nie obecność Jezusa i Jego reakcja, tu właśnie skończyłaby się ta historia i byśmy uczyli się, jak przechodzić żałobę z tym, kto stracił bliską osobę. To byłaby taka historia. Zresztą też bardzo potrzebna. Bo wiemy z życia, że nie wszystkie historie kończą się tak, jak byśmy chcieli. Myślę też, że uzdrowienie kobiety miało między innymi na celu dodanie otuchy i wzmocnienia Jaira, by wierzył pomimo wszystko. Innymi słowy, niech strach cię nie paraliżuje, nie poddawaj się, wierz pomimo wszystko, przecież jestem z tobą, przecież idziemy do ciebie. Wbrew okolicznościom, które przeczą twojej wierze, bądź dobrej myśli. Zobaczcie, jak ważne jest, kto nas otacza w chwili duchowej walki. Jezus to widział i natychmiast wszystkich odesłał. Zostawił tylko kogo? Piotra, Jakuba, Jana, matkę i ojca. Prawdopodobnie wszystkich tych, którzy byli gotowi w tej całej sytuacji wznieść się mimo wszystko na taką wyżynę, by modlić się o to i by walczyć. Ponieważ wszyscy inni i znowu takie okoliczności, zobaczcie, to był pogrzeb już. Zawodzili, płakali. I to zupełnie naturalne i właściwe, powiedzielibyśmy, zachowania, ale w tej historii to nam obrazuje okoliczności, które nas odwracają od wiary. I Jezus wypowiada prostą modlitwę. Właściwie to nawet nie jest modlitwa, ale niech będzie, że to jest modlitwa. Dwa słowa. Talita kumi, dziewczynko, wstań. Niedaleko właśnie ulicy Dawida, w Jerozolimie, jest elewacja dawnej szkoły protestanckiej. Została tylko ściana, zostawiono ją na pamiątkę, bo ona jest taka stylowa, a nad progiem jest napis. Talita kumi. I pamiętam, jak wyszedłem w sabat, w poranek, nikogo nie było na ulicy, stanąłem, nikogo nie było i tak myślę sobie, rany, po prostu niesamowite, w ogóle nie ma ruchu. I w pewnym momencie wzdłuż przychodził ojciec z córką, taką córeczką. I momentalnie mi ta historia stanęła przed oczyma. Talita kumi, dziewczynko, wstań. I prawda jest taka, że nieraz zrobiliśmy wszystko. I pytamy się czasami już po wszystkim, czy zrobiłem wszystko? Czy coś jeszcze można było zrobić? Czy mogłem zrobić inaczej? Ale jak ta historia pokazuje, że bez tego słowa Jezusa po prostu nic się nie zmieni. Kiedy Jezus mówi, dziewczynko, wstań. I to jest niezwykłe, bo Biblia opisuje, co się dzieje. I to nie jest rozpoznanie medyczne. Duch wraca w ciało dziewczynki, ona wstaje, siada, a Jezus ją sprowadza z łóżka, oddaje rodzicom, tak naprawdę sprowadza ją z marów, mary, czyli takie no, łoże, na którym niesiono już na pogrzeb i mówi, nakarmcie ją, dajcie jej jeść. I rodzice są w potężnym szoku, jak mawia młodzież. To po prostu jest niemożliwe, co tam się wydarzyło. I przyznajcie, że gdzieś pojawia się myśl, Marcin, takie rzeczy się nie dzieją. Ja też nie widziałem takiej historii na oczy. Widziałem, że kiedy się modlimy, Bóg odpowiada tak, że ludzie wychodzą z choroby. Widziałem też, że tak samo się modlimy i ludzie odchodzą, prawda? Bóg ich zabiera. Ale ta historia jest dla mnie bardzo ważna, bo ona uczy mnie, że do końca musimy zachować wiarę i założenie, że Bóg da wyjście z sytuacji. I że Bóg ma dobre myśli. Do nas to należy. I wydaje mi się, że dużo bardziej byśmy byli pomocni, gdybyśmy taką postawę prezentowali, niż taką nawet bardzo pobożną, zakładającą, niech się dzieje Boża wola. Bo ona nie zawsze oddaje prawdę, która jest w nas, że my naprawdę chcielibyśmy żyć na przykład, albo chcielibyśmy, żeby ta sprawa miała inny koniec, albo chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie było inne, bo nie tylko mówimy, wiecie, o chorobie, ale mówimy o różnych skrajnych sytuacjach, gdzie mimo wszystko wiemy, że nie wolno nam i wiemy, że to jest właściwe, nie wolno nam tracić nadziei, że Bóg jest z nami, że On przechodzi z nami to doświadczenie, że po drodze, jeżeli byśmy się rozejrzeli, On rzeczywiście wzmacnia naszą wiarę. Ostatnia deska ratunku. Kto się mnie dotknął? Posłuchajcie, czy my w modlitwie, jak przychodzimy do Jezusa, czy to są sprawy zawodowe, czy to są sprawy związane z edukacją, czy są to sprawy finansowe, czy to są sprawy zdrowotne, czy to jest sprawa naszej rodziny, naszych dzieci, naszego męża, żony. Czy my przychodzimy z taką celem, żeby dotknąć Jezusa, żeby się Go uchwycić? Bo ta historia nas do tego zachęca i pokazuje, że można iść przez życie z Jezusem i nic się nie wydarzy. Ale On oczekuje, że my się Go dotkniemy, że my będziemy pełni nadziei w sytuacjach krytycznych i zostawimy Mu to, co On zrobi, ale będziemy pełni nadziei. Wiary trzeba się uczyć. Nie wiem, ilu z nas, bracia, może siostry też, ćwiczymy właśnie te poślizgi. Ja kiedyś miałem taką historię. Lubiłem kręcić bączki na placu pod hipermarketem. Już było pusto, nikt tam nie chodził, wtedy w lewo, w prawo, jak wyprowadzić samochód z poślizgu. I moja Monika zawsze mówiła, wiesz co, ty nigdy z tego nie wyrośniesz. Bo czy osobowy, czy bus, tak samo po prostu. I jakoś sobie nie wyobrażałem, zabrakło mi wyobrazić, że ten bus się może przewrócić bardzo łatwo. Ale potem mieliśmy taką sytuację, że wraz z Moniką wracaliśmy z Warszawy, dokończ na właśnie busy, mieliśmy takiego czerwonego Dafika, 200, to taki pocztowy samochód z Wielkiej Brytanii. Nawet rzeczywiście był z Wielkiej Brytanii, tylko miał przełożoną kierownicę. I jedziemy, z tyłu wieziemy dla połowy Mazur, jakieś pralki, graty, po prostu wszystko luzem za nami. No i my z Moniką tutaj sobie siedzimy, jedziemy. I tak, jak to się mówi, droga na Ostrołękę, tylko że w drugą stronę. I Monika akurat grzebie w torbie, a w tym momencie samochód wpada w poślizg. Na prostej drodze, ona po prostu była krzywa. i samochód staje w poprzek. I to jest przy prędkości 80-90 na godzinę. A naprzeciwko jedzie Nyska. I właściwie ja nic nie mówię, tylko robię to, co ćwiczyłem. Robię swoje, a Monika grzebie w torbie, za płytami i w pewnym momencie podnosi głowę i tylko, o Boże. Bo widzi, co się dzieje. Ten samochód w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, ale coraz mniej, coraz bardziej prosto i ostatecznie się wyrównał. I w ostatniej chwili widziałem twarz tego wąsatego kierowcy w Nysce. Zjechaliśmy spokojnie na swój pas, a tam prawie szyby zaparowane w tym drugim samochodzie, bo my po prostu jechaliśmy na czołówkę. Po co ta ilustracja? Chodź na co dzień przez wiarę z Bogiem. Ćwicz i trenuj swoją wiarę. Bądź gotowy modlić się o innych i pozwól, żeby inni modlili się o ciebie. Módl się z wiarą i szukaj Bożej pomocy. Te duchowe zmysły trzeba ćwiczyć, aby umieć żyć przez wiarę na co dzień. Słowo Boże mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiary trzeba się uczyć. To nie jest po prostu przekonanie, że biblijne prawdy są prawdą. Tylko życie przez wiarę oznacza, że kiedy czuję zachętę, by zaufać Bogu w jakiejś kwestii, to przechodzę przez to doświadczenie właśnie w pełnym zaufaniu i pomimo okoliczności nie robię nerwowych kroków, tylko ruchów, tylko po prostu przechodzę tak, jak się z Bogiem umówiłem i widzę, że Bóg mnie przeprowadził. Po raz kolejny i po raz kolejny i kiedy uczę się żyć wiarą na co dzień, przez wiarę, wówczas też w takich sytuacjach różnego rodzaju, skrajnych, jestem w stanie szukać Bożej woli, zachować się właściwie, trwać z wiarą sam i być pomocą dla innych. I ta historia nas tego uczy, abyśmy żyli wiarą na co dzień. Nawet w prozaicznych rzeczach, ale uczyli się tego życia wiary. Amen.